Dzisiaj Słowem Bożym podzieli się brat Paweł, absolwent seminarium naszego, także zapraszamy Paweł i wysłuchajmy Bożego Słowa.
Zwłaszcza, że z tyłu siedzi rektor i z tym absolwentem to nie przesadzajmy, bo absolwent chyba zostaje się wtedy, kiedy się ukończy uczelnię, a u mnie to jest jeszcze w trakcie. Proroctwo. Daj, Panie Boże. Słuchajcie, dzisiaj dalszy ciąg rozważania słowa z Dziejów Apostolskich, ale tak zastanawiałem się, czy nie jest z wami tak, że macie często komplet informacji, wiedzę, ale nic z tym nie robicie. Ja mogę powiedzieć o sobie, jak się zastanawiałem, to 20 lat temu mój lekarz rodzinny powiedział: Paweł, zacznij ćwiczyć, bo jesteś wysoki, będziesz miał problemy z kręgosłupem, powinieneś wzmacniać pewne partie mięśni. No ja o tym wszystkim wiedziałem. Natomiast nic z tym nie robiłem. Przyszedł taki moment, że pamiętam, leżałem parę godzin nieruchomo na łóżku, bo nie mogłem się ruszyć, bo coś mi strzeliło w kręgosłupie i dopiero jak Agnieszka wróciła do domu, zadzwoniła po pana, który przyjechał, tam rozmasował do jakichś leki, to mogłem się ruszyć. Po prostu leżałem na boku i nic nie mogłem zrobić. Miałem pełną wiedzę, co powinienem był robić w swoim życiu, że powinienem ćwiczyć, ale nic z tym nie robiłem. W ostatnim czasie miałem przyjemność, tu się mogę pochwalić, dostałem prezent od żony, miesiąc czasu chodziłem na ćwiczenia z nią, z Piotrem i dwa razy w tygodniu. I słuchajcie, i to spowodowało, że poczułem się lepiej, ten kręgosłup przestał boleć i tak dalej, więc ta wiedza, którą posiadałem, które partie mięśni ćwiczyć i tak dalej, spowodowały, że rzeczywiście to wreszcie zastosowałem. Czy będzie dalej? Zobaczymy. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo zastanawiam się, czy my jako chrześcijanie nie zatrzymujemy się często na etapie wiedzy, na etapie informacji. Ja nie mówię, że wiedza, informacja jest zła, zwłaszcza, że siedzi rektor, który jest w UBST, ale podejrzewam, i to będę dzisiaj chciał pokazać, że ta wiedza ma czemuś służyć. Ta informacja, którą posiadamy, może być wykorzystana jako narzędzie. I dzisiejszy fragment mówi o tym, że Paweł tą wiedzę wykorzystywał do czegoś. Ciąg dalszy rozważania. Tydzień temu mieliśmy o tym, jak Paweł zaczyna już tam działać w Efezie, jak pojawiają się uczniowie, którzy znają chrześcijanowa, ale nie znają na przykład chrzestu w Duchu Świętym. Pastor miał, Mateusz, kazanie o tym, że powinniśmy reagować, jak powinniśmy reagować na chrześcijan, którzy trochę inaczej od nas się zachowują. Że powinniśmy być otwarci na to, ale dokonywać trzeźwej oceny. Natomiast dzisiaj mamy fragment z Dziejów Apostolskich od 19 rozdział od 8 wersetu. Ja sobie go nazwałem: chcesz widzieć działającego Boga? Chcesz go doświadczać? Bądź wierny swojej służbie w swoim powołaniu. Przeczytajmy. 19 rozdział od 8 wersetu, podejrzewam, że będzie wyświetlony. Odtąd przez okres 3 miesięcy, to się dzieje w Efezie, chodzi do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A niektórzy z wędrownych, zaklinaczy żydowskich, próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Sewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadający zły duch rzekł: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało i owniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy oddawali się czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło i umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Dzisiejszy fragment pozwoli nam popatrzeć, jak apostoł Paweł działa, jak trenuje i co z tą wiedzą, którą wcześniej się dowiedział, robi. Konsekwencją tego, to będziemy pewno na kolejnym kazaniu słuchać o tym, jak to zmieniło społeczeństwo w Efezie. Pojawiają się zamieszki, ludzie tracą swoje dobytek jakiś, który zarabiali, czyli na czarnoksięstwie. Czyli to, co nauczał Paweł, to, co się działo, zmieniło to społeczeństwo. Popatrzmy sobie, co było na początku. Czytamy, że Paweł nauczał przez 3 miesiące, chodził do synagogi. Tak było w jego zwyczaju. To już wiemy, że on często chodzi do synagogi, tam chciał nauczać. Takie mamy też w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, że zaczyna nauczać od synagogi. Sam zaś udał się do synagogi i rozmawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się. Lecz pożegnawszy się, rzekł: za wolą Bożą wrócę do was, i odpłynął z Efezu. Był już wcześniej w Efezie, teraz wraca. Powiedział, że jeżeli Bóg pozwoli, to wróci. Okazuje się, Bóg pozwala, wraca do Efezu. Także oni byli zaintrygowani tym, co on do nich mówił, co ich nauczał, bo chcieli, żeby u nich został, więc teraz tym bardziej go przyjęli. I Paweł, czytamy, że w 8-9 werset czytamy, że Paweł dzieli się wiernie w tym przez 3 miesiące. 3 miesiące to musiał być u nich co najmniej 12 razy. 3 miesiące, 4 niedziele, 4 sabaty. Musiał być tam u nich co najmniej 12, czyli wiernie przez ten czas. O czym on z nimi dyskutował? No, to byli wierzący Żydzi. Czyli nie musiał ich przekonywać, że Bóg istnieje. Oni wiedzieli o tym. Nie musiał ich przekonywać, że przyjdzie Mesjasz. Oni czekali ciągle na tego Mesjasza, nie znali go w Jezusie Chrystusie i właśnie to było to, co on im wyjaśniał poprzez księgi Starego Testamentu. O czym mógł im do nich mówić ze Starego Testamentu? Warto sobie przeczytać parę fragmentów, o czym nauczał, bo zobaczcie, że to samo robił Paweł, kiedy że tłumaczył właśnie, co się dzieje. I tydzień temu też o Apollosie czytaliśmy, że był wymowny i skutecznie zwalczał Żydów, publicznie wykazując im z pism, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. To, ta ich wiedza miała czemuś konkretnemu posłużyć. O czym mógł Paweł nauczać? Na pewno czytał im fragment Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Być może czytał im Izajasza 9 rozdział. Albowiem dziecię narodziło się nam syn, syn nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Może czytał im Księgę Michała, 5 rozdział, 1 werset. Ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszym z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Może czytał im Księgę Zachariasza, która mówi o śmierci i służbie Jezusa. Wesel się, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źreblicy oślęcia. Być może czytał im psalm 22. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się i sycą mym widokiem. Między siebie dzielą szaty swoje i o suknię moją losy rzucają. Na pewno używał księgi Izajasza 53 rozdziału, gdzie bardzo dokładnie jest omówione proroctwo o Jezusie. W 3-7 wersetach czytamy. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zabity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas własną drogą na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył ust swoich. Przeczytałem parę fragmentów z tego testamentu, których na pewno Paweł używał w tych dyskusjach. Te księgi, warto wiedzieć, że były znane Zachariasza, to już datuje się na około 500 rok przed Chrystusem. Michaasza około 700 rok przed Chrystusem, a Izajasza nawet 750, prawie 45 przed Chrystusem. Czyli to było wszystko znane. Ci ludzie mieli wiedzę, ale jak czytamy w wersecie 9, te argumenty nie wszystkich przekonywały. Niektórzy byli uparci, nie dali się przekonać. Co Paweł robi w tym miejscu? Nie chce bić głową w mur. Zmienia taktykę. Przechodzi, przestaje nauczać w synagodze po tych 3 miesiącach i wynajmuje salę w szkole Tyranosa. Znalazłem 2 zmianki. Być może ktoś powie, że one się wykluczają, ale że ta szkoła Tyranosa to być może pochodzi od imienia jakiegoś greckiego filozofa, który nauczał w tej szkole. Drugą zmiankę znalazłem, że to jest szkoła żydowska dla dzieci, gdzie nawrócony jakiś Grek prowadzi taką szkołę. Myślę, że to nie jest najważniejsze, czy to była taka szkoła, czy taka. Natomiast tak ja bym się skłaniał ku tej wersji, że to była szkoła żydowska dla dzieci, ponieważ Paweł dalej później głosi wśród Żydów. Odnosi tam, nazwijmy to, sukcesy. Żydzi się nawracają, przychodzą, słuchają go, czyli raczej do szkoły takiej świeckiej by nie poszli, raczej w tym kierunku żydowskim. Ale zobaczcie, że co z tego wynika. Paweł już nie naucza raz w tygodniu, ale ma możliwość nauczania codziennie. Dzięki temu, że naucza w takiej szkole, to może nauczać codziennie. W tej szkole zajęcia odbywały się, z tego co czytałem, do południa i po południu, z uwagi na temperatury, to w trakcie siesty było tam zamknięte. I Paweł ten czas właśnie według biblisty wykorzystywał do nauczania. Że ludzie w trakcie swojej przerwy, bo w tym czasie prawdopodobnie pracował, wytwarzał te namioty, to w trakcie tej przerwy mógł nauczać ludzi o Chrystusie. Czyli coś, co wydawałoby się, że jest przekleństwem, czyli że przestaje nauczać w synagodze, staje się błogosławieństwem, bo może pójść do szkoły, gdzie mogą go wszyscy słuchać. I czytamy, że wiele osób, że cała Azja, cała Azja mogła o tym słuchać. Czynił to przez 2 lata, także wszyscy z Efezu, tak jest przynajmniej napisane, i okolic, Żydzi, Grecy mogli słyszeć. To, co miało być przeszkodą, stało się błogosławieństwem. Też z tego fragmentu czytamy i później w Koryntian możemy przeczytać, że Paweł nie ograniczał się tylko do Efezu. Że okoliczne miasta jak Smyrna, Milet, cała Grecja, bo to trafił w te miejsce hellenistyczne, tam mógł dzielić się tą Ewangelią. Wszyscy, którzy mieszkali w Azji, Żydzi, świadczy, że prowadził działalność misyjną na rozległym terytorium całej Azji, tej prokonsularnej. Pod koniec 1 listu do Koryntian napisane, ten list do Koryntian został właśnie napisany podczas jego pobytu w Efezie, czytamy: pozdrawiają was kościoły Azji. To jest 1 Koryntian 16, rozdział 19, werset. Co oznacza i potwierdza, że on miał kontakt z tymi wspólnotami na całym tym terenie, miał na nich wpływ. Nie tylko w samym Efezie. Jakie z tego wnioski? Z tego fragmentu przynajmniej na początek. Na pewno to, że są ludzie, którzy chętnie słuchają o Jezusie. Chcą wiedzieć o Nim więcej, chcą zaspokoić swoją ciekawość, mają jakieś pytania, ale to zainteresowanie kończy się na poziomie informacji, że chcą mieć informacje. Kiedy pojawia się wezwanie do jakiegoś działania, że coś ze swoim życiem powinni zrobić, tak jak czytamy w tym fragmencie, często się ludzie sprzeciwiają i nie chcą, są wrodzy nawet. Pewno tego doświadczyliście. Co Paweł robi? Nie bije głową w mur. To nie jego rola, żeby ludzi przekonywać o grzechu, o sądzie sprawiedliwości. Zostawia, zmienia sposób zwiastowania. Nie zmienia Ewangelii, ale sposób zwiastowania Ewangelii. Wykorzystuje możliwość, że może pójść do szkoły, nazwijmy to, takiej w mieście i mieć dostęp do większej ilości ludzi. Także wykorzystuje tę możliwość. Paweł czyni to też wiernie, słuchajcie, bo jak czytamy w Efezie, nauczał przez ponad 2 lata, bo najpierw 3 miesiące w synagodze, później czytamy, że 2 lata w tej szkole, także na pewno ponad 2 lata w tym Efezie nauczał. Bóg go do tego powołuje, on jest wierny w tym. Generalnie cała służba Pawła, jak gdzieś znalazłem informację, to jego te podróże misyjne, czy to ponad 12 lat podróży, gdzie chodził, nauczał. Ktoś policzył, że to jest ponad 30 tysięcy kilometrów. I warto sobie uświadomić, że to nie jest tak, jak my wsiądziemy w auto i pojedziemy, bo on pływał statkiem, pewno na jakimś osiołku, ale głównie pieszo. Z tego, co pamiętam, chyba obwód ziemi ma 36 tysięcy kilometrów, także on prawie obszedł ziemię. Właśnie w tej służbie. Więc widzimy, że doświadczenie miłości Chrystusa i mocy Ducha Świętego musiało być w jego życiu realne i on chciał służyć Bogu, dlatego doświadczał. Pytanie do nas, jak wygląda nasze zwiastowanie? Co my robimy z tą wiedzą, którą posiadamy? Ktoś powie, ja nie jestem ewangelistą. Okej, jak wygląda twoja służba? Być może inna. Jak wykorzystujemy wiedzę, którą mamy? Jak wygląda nasz trening? Jak wygląda nasze doskonalenie się? Będę o tym pod koniec jeszcze pewno coś mówił, jak to można zastosować. Czytaliśmy o tym, co Paweł robił, ale pytanie, czy Bóg się do tego przyznawał. To pokazane jest w kolejnych wersetach, werset 11 i 12, czytamy, że niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i odstępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I nie chodzi tu teraz o tworzenie dogmatów o relikwiach, jak niektórzy upatrują w przedmiotach jakichś magicznych możliwości, które działają tak dalej. Tu czytamy w wersecie 11, że Bóg to czynił. Czynił to przez ręce Pawła. Efektem tego, w 17 wersecie czytamy, że imię Jezusa było wielbione. To samo czytamy w innych fragmentach Dziejów Apostolskich. W trzecim rozdziale, kiedy Piotr z Janem uzdrawiają chromego, trzeci rozdział, 9 werset, a cały lud widział go i chwalił Boga. Czyli właśnie nie Piotra, Jana, tylko chwalił Boga. W 12 wersecie. Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Jakbyśmy my to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Wskazują, kto jest sprawcą tego, co się wydarzyło. Nie wskazują na siebie, ale wskazują na sprawcę. Tak samo było z Pawłem i Barnabą, pewno pamiętacie, kiedy okrzyknięto ich Hermesem, Zeusem. Co oni zrobili? To 14 rozdział Dziejów Apostolskich. Gdy usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje, wpadli między tłum krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nim jest. Tak więc Bóg potwierdza i działa to, co Paweł głosi. Wróćmy do tekstu, bo dalsza kawałek jest bardzo ciekawy i można powiedzieć humorystyczny, bo czytamy o żydowskich zaklinaczach od 13 wersetu. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł: Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch. Przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I padł strach na wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Ciekawa historia. Efes był takim miejscem, gdzie było wiele wierzeń religijnych. To było takie miasto, gdzie ludzie sobie w różne rzeczy wierzyli. Grecja, więc tych bogów było sporo. Magia, okultyzm był na porządku dziennym. Noszono jakieś tam amulety. Mówi się, że ludzie, magiczne zaklęcia były tak powszechne, że nawet takie jest nazwane jako pisma efeskie, ludzie to nosili. To była dla nich normalna rzecz, że jeżeli są ludzie od tego, mogą wymieniać demony, tylko muszą znać imię większe od tego, jaki demon jest w danym człowieku. Natomiast W okultyzmie chodziło o to, że wypowiadając pewne zaklęcia, trzeba było sobie podporządkować bóstwo. Całkiem inaczej niż w religii chrześcijańskiej, gdzie to my mamy być poddani Bogu. Okultyzm mówi, że my mamy manipulować i oczekiwać, że Bóg uczyni to, co my chcemy. Tutaj w tej sytuacji, dlatego też właśnie ci uczniowie, synowie żydowscy zobaczyli w tym biznes, że używając imienia Jezusa można wypędzać demony, bo widzieli to. Więc oni nie mówią, że znają Jezusa, tylko mówią, tak jak w wersecie, zaklinamy was przez Jezusa, którego głosi Paweł, powołując się na Jezusa. Wcześniej czytaliśmy o tym, że Paweł głosząc uzdrawiał ludzi. Wyjaśniliśmy sobie, że to nie on uzdrawiał, a to Bóg uzdrawiał. Także osoba, która znała osobiście Jezusa, Bóg przez niego działał. Tutaj osoby, które kompletnie nie znały Jezusa, próbując się na niego powołać, ich efektem tego jest tragiczny, bo nie dość, że uciekają, są pognębieni, to podejrzewam, że narażają się na śmieszność. Ale to jest ciekawe, że dzięki temu to oczyściło też tą społeczność w Efezie od magii. Ludzie zaczęli się nawracać i przychodzić i oddawać jakieś tam księgi, o czym za chwilę będziemy czytać. Efektem tego całego działania jest werset 17, w którym czytamy, że imię Pana Jezusa było wielbione. Znowu wskazanie na Chrystusa, a nie na Pawła czy jego działanie. Jaki z tego wnioski? Że będąc posłuszny Bogu, Bóg będzie to potwierdzał przez swoje działanie. Ktoś powie, a jak nie widzę cudów, to znaczy, że Bóg nie działa? Każde nawrócenie jest cudem, o tym zapominamy. Tak jak my tu siedzimy. Jest napisane, że wszyscy aniołowie się cieszą z nawrócenia jednego grzesznika. Tylko, żeby to mogło działać, żeby Bóg mógł działać, my musimy to, co wiemy, zastosować w życiu. Warto to robić. Nie na wiedzy o Nim, jak sobie zapisałem, ale na znajomości z Nim wynika to, co się dzieje w naszym życiu. To, że ludzie chcą poznawać Boga, chcą o Nim słuchać. Jak to wpływało wszystko na społeczeństwo, w którym było w Efezie? 18 werset. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje uczynki. Efektem tego działania Pawła, jego zwiastowania, jego pracy, jego służby było to, że ludzie doznawali przemiany, nawrócenia, ktoś by powiedział ładnie, metanoi. Odwracali się od grzechu, wyznawali swoje grzechy i dostępowali uwolnienia. Tak działa spotkanie z żywym Jezusem, że uświadamiamy sobie swoją własną grzeszność, to, że nic nie możemy zrobić z tym, co nas czeka, ale że dzięki ofierze Chrystusa, dzięki Jego śmierci na krzyżu mamy w Nim uwolnienie. Uwolnienie od przekleństwa, że mamy nowe życie. Paweł nie obiecuje i myślę, że my też nikomu nie obiecujemy łatwiejszego życia. Bo tak często nie jest. Patrząc na historię Pawła, jak on chodził, świadczył, zresztą nie tylko Pawła, ale to był oskarżany, był bity, kamieniowany. Ludzie ponosili śmierć za to, że byli wierni Chrystusowi. Natomiast świadomość tego, że idziemy za Chrystusem i ma to swoje wieczne konsekwencje, czyli nie, że tu tylko na ziemi, ale wieczne w przyszłości, to daje nam siłę, aby robić. To, że doświadczamy zbawienia, że doświadczyliśmy uwolnienia, daje nam siłę, aby zwiastować i mówić innym o tym, że Bóg działa. Jakie były efekty tej przemiany, tej metanoi? O tym czytamy w ostatnich dwóch wersetach. A niemało z tych, którzy oddawali się czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Ludzie płacili cenę za pójście za Chrystusem. Często my też płacimy w swoim życiu jakąś cenę za pójście za Chrystusem. Często mamy problem w pracy, mamy problem w rodzinie. Różnie to bywa. Bóg obiecuje nam nową rodzinę. Ci ludzie tutaj, których czytaliśmy, ponieśli konkretną cenę 50 tysięcy drachm. Czy to dużo? No, poszukałem sobie, bo mnie zawsze ciekawią takie rzeczy. Znalazłem jedną zmiankę, że drachma mniej więcej na teraz przeliczeniu na polskie to by było około 180 zł. Drachma grecka, rzymski denar, to można sobie też popatrzeć, że w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale mamy informację, że dniówka za pracę w winnicy to był jeden denar. Jak weźmiemy sobie dzisiejsze stawki za pracę, nawet najniższą krajową, czyli tam 2300 zł, to wychodzi, że jeden dzień pracy to jest około tam, nie wiem, 110 zł. I teraz kto jest dobry z matematyki, niech policzy, czy 50 tysięcy drachm to dużo. No to ułatwię wam. Mi wyszło, że to jest pomiędzy 5,5 miliona a 9 milionów złotych. Chyba sporo. Wiem, że to inaczej jakieś książki kosztowały. Uczono mnie, że nie wiem, w średniowieczu można było wioskę kupić za książkę. Nie wiem, jak było wtedy. Ale na pewno kwota, którą zebrano za palenie tych ksiąg, była spora. Ci ludzie, którzy spalili te księgi, tracili zarobkowanie, nie wiedzieli, co będą robić dalej. Poświęcili to, że móc pójść za Chrystusem. Chcieli zerwać z tym. Pewno my też, mówię, w swoim życiu płaciliśmy jakąś cenę. Zrywaliśmy z jakimiś rzeczami, dzięki Bogu. Coś, wiedzieliśmy, że coś się Bogu może nie podobać. Jakie są wnioski z tego fragmentu? Zwiastowanie słowa skutkuje nawróceniami. Oczywiście nie zależy to od nas, to Bóg za to odpowiada. Ale nawrócenia powodują przemianę ludzkiego życia. Co widać w zachowaniu, w zerwaniu z grzechem, często poniesieniem jakiejś sceny. Pójście za Jezusem daje błogosławieństwo, szczęście, ale też czasami ma swoją cenę. Czy my jesteśmy gotowi i czy osoby, które jeszcze nie są gotowe ponieść taką cenę? Czy zatrzymują się na poziomie tylko wiedzy i informacji? Czy chcą zrobić ten krok wiary i pójść dalej? Czy chcą pójść za Chrystusem? Podsumowując cały ten fragment, bo dzisiaj jest trochę chłodno, więc staram się skracać. Co ten fragment może nas nauczyć? Bądź wierny w tym, co robisz, a będziesz oglądał działanie Boga. Nie wiesz, do czego powołuje cię Bóg? Módl się o to. Nie wiesz, do czego cię powołuje Bóg? Rozejrzyj się dookoła. Dzisiaj jest doskonała okazja zobaczyć coś, czego wcześniej nie było widać. Siedzieliśmy u góry, a na przykład służba techniczna była u góry. My siedzieliśmy na dole, służba techniczna była u góry. Zobaczcie, ile osób jest tam odpowiedzialnych za to. Ile sprzętu i tak dalej. Dzisiaj ich dobrze widać. Często dopiero jak czegoś brakuje, to dopiero tego doświadczamy. Jest chłodno? No nie mamy pewnego wpływu, bo akurat padł piec, ale ktoś pamiętał zawsze, żeby ten piec włączyć, żeby było ciepło. To, że gdzieś tam za chwilę pójdziemy na kawę, herbatę, to jest coś, co ktoś robi, wiernie służy Bogu. Tak dla przypomnienia, z tyłu są ankiety. Taką kiedyś podjęliśmy inicjatywę na członkowskim, że żeby wypełnić ankietę, czym byś się chciał zająć w zborze. Nie powiem ile osób, powiem, że tylko około 25% osób w zborze tą ankietę wypełniło. Zachęcam, wypełnijcie ją. Jeżeli chcecie, myślicie nad tym, co robić dalej, to będzie na pewno pomocne, żeby pewne rzeczy z Boże robić. Tam są z tyłu na stoliku, jak wypełnicie, oddajcie mi albo Esterze. Nie wiecie, co zrobić ze swoim życiem, żeby je zmienić? Nie wiecie, jak pójść do Chrystusa? Zapraszam po dzisiejszym nabożeństwie do mnie, do pastora Piotra. Porozmawiamy o tym. Jeżeli chcesz służyć, chcesz doświadczać Bożego działania, przekuj wiedzę, informacje, które posiadasz na działanie. A Bóg będzie działał. Będziesz doświadczał tego, czego doświadczał Paweł, o tym, czego doświadczamy, czytamy w Biblii, to będzie bardzo realne. Chcesz doświadczać Bożego działania, zrób krok w Jego stronę. On już pierwszy krok dokonał. Umarł za nas, powołał nas do wieczności. Zachęcam, aby być aktywnym, żeby doświadczać. Nie tylko wiedzieć, ale i być tego uczestnikiem. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Kto chce, może głośno, kto chce cicho. Zachęcam do modlitwy.